każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, dzień dobry. Dziś w zastępstwie Daniela Rutkowskiego, który właśnie rozpoczął ferię. A moimi państwa gośćmi są Roman Kuźmiński, Kukiz 15. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam państwa.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa, dzień dobry.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN. No, przewiduje ona, że, tu cytat, każdy, kto publicznie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze. Zapisy skrytykowały USA, Izrael, Francja oraz Ukraina. Po tej całej dyskusji ja mam jedno pytanie. Po co była ta ustawa o IPN? Marek Surmacz.
Po wielu latach to jest reakcja na szkalowanie Polski, Polaków jako zbiorowości narodowej, obwinianie nas za udział w Holokauście, za przypisane są nam winy za zbrodnie II wojny światowej. Reagowanie w minionych latach przez służby dyplomatyczne i różne organizacje społeczne, fundacje okazywało się dość nieskuteczne.
Ale czy takie reagowanie jak ta ustawa jest skuteczne? Bo jeżeli przyjrzymy się na to, co dzieje się na świecie i prasa, która rozpisuje się o polskich zbrodniach nagle.
No nie tyle się rozpisuje o polskich zbrodniach, co o incydentach takich kryminalnych, które zdarzać się mogą w każdej organizacji. Przypomnieć trzeba w tym momencie, że Polska nie była w tamtym czasie ani państwem zorganizowanym, ani suwerennym. Była pod okupacją niemiecką, administrowana również przez okupanta.
Tym bardziej, że polskie państwo działające w Londynie jako pierwsze informowało o zbrodniach.
No nie tylko informowało, ale informowało świat i próbowało przekazać informacje i za ocean, także nieskutecznie, a także przecież nakazywało karać śmiercią również tych, którzy dopuszczali się na przykład szmalcownictwa czy zdrady. Uznawano właściwie kolaborację z okupantem za zdradę i także w kwestiach dotyczących szmalcownictwa, więc dużo zrobiono w tamtym czasie, więc oskarżanie, jakiekolwiek oskarżanie dzisiaj po latach Polski i Polaków jako zbiorowości o kolaborację, szczególnie w Holokauście, jest niedopuszczalne, szkalujące. I to jest najwyższy czas, żeby przypisać takim zachowaniom odpowiednią normę karną i egzekwować się w razie czego.
Tadeusz Jędrzejczak?
No ja myślę, że PiS ma problemy wewnętrzne i stąd też próba konsolidacji wokół antysemityzmu, który jest jeden z wyznaczników poglądów politycznych części działaczy i części posłów, którzy zasiadają w parlamencie, czego nie ukrywają. Jest jednym z elementów działań na rzecz
kraju. Jakiś przykład
kraju
antysemityzmu?
No to wystarczy posłuchaj wypowiedzi panów posłów z Kukiz 15.
Pan, a co ma Kukiz 15 do PiS-u,
no ma tyle wspólnego, że panowie nie chcecie, żeby wam po prawej stronie powstała jakakolwiek jeszcze organizacja, która zabierze wam głosy. W związku z tym jest to robione na użytek wewnętrzny, bo nikt poważnie określenia, że obozy będące na terenie Polski były organizowane przez Polaków, nie bierze poważnie. To tylko w głowach kierownictwa PiS-u mogą zrodzić się tego typu przepisy i normy, czyli zamkniemy każdego, kto zakaza wszystko, co się tylko da.
Poczekamy. Panie prezydencie, a to, co dzieje się w Izraelu?
Bo w jakim sensie?
No dyskusja w Izraelu, gdzie chociażby Izrael Katz, minister transportu i wywiadu, mówi, że żeby jak najwięcej ujawniać dowodów o udziale Polaków w Holokauście. Ostatnia.
No ale czego się pan spodziewał? Że co? Że Żydzi, którzy byli...
Nie, ja mówię o dyskusji.
Co pan się dziwi? No to jest akcja, jest reakcja na akcję, która została podjęta przez państwo Polskę i polskie władze i polskiego prezydenta, który się w tej chwili bawi dobrze na Olimpiadzie Korei Południowej.
Pan też się kiedyś bawił w Sydney.
Wie pan co, ale tego nie ukrywałem, nie opowiadałem. No, dużo,
ja bym prosił bez historii.
Nie było żadnego budżetu
państwa. Tak,
niech pan poczeka chwileczkę. Pan Surmacz, który znany jest z donosicielstwa, w tej sprawie też donosił, ale zapomniał powiedzieć mieszkańcom naszego uroczego kraju, że prokuratura ułożyła się
w tej sprawie. To, panie prezydencie?
No więc widzi pan, panie donosicielu...
Nie było fundowane?
Wiedziałem, że będzie gorąco.
Prezydent jeździ na własny koszt państwowy, bo jest państwowy reprezentant państwa.
Panie donosicielu, widzi pan, znowuż pan nie trafił.
Nie, to jest tak, że o igrzyskach olimpijskich... Nie o igrzyskach olimpijskich. Wróćmy do tematu, okej? Dobrze?
To, co się dzieje w Izraelu, jest odpowiedzią na to, co się dzieje w państwie polskim. Trudno się dziwić, żeby naród, który był przedmiotem wymordowania w 90% w Europie, żeby nie reagował na to, co się dzieje w Polsce. No i w tej ustawie właśnie chodzi o to, żeby nie ujawniać faktów, które są związane z udziałem Polaków w działaniach, które były sprzeczne z ideą humanitaryzmu.
A ja zapytam o państwo polskie wtedy, od 1939 do 1945 roku, które straciło, jeśli chodzi o to procentowy udział, najwięcej swojego społeczeństwa. Koniec, kropka. Nigdy, w żadnym innym państwie nie było takiego ubytku ludzi.
Bo nie było państwa Izrael.
Nie, oczywiście, że nie było. Nie.
Co, ale o co tak chodzi?
Nie, chodzi mi tylko o tą dyskusję, bo mówi pan na wewnętrzny użytek. A jeśli spojrzymy na sondaże, to PiS-owi rośnie.
No ale to było zrobione.
Po to?
No oczywiście, że po to. A po co on myśli?
Kukiz 15.
No ja jestem pełen podziwu, jak pan prezydent Jędrzejczak broni Izraela, natomiast atakuje naszych posłów, którzy starają się bronić dobrego imienia Polski. No jest 70 lat po wojnie i myślę, że czas edukowania, zwracania uwagi, mówienia, czy chowania głowy w piasek się kończy i ta ustawa jest odpowiedzią na ten czas, gdzie musimy już twardo, jasno zwracać uwagę.
A co nam zagraża, jak pan powie, niepodległości Polski?
Mamy swój honor, mamy swoją historię, mamy swoją świadomość.
No okej, ale co nam zagraża?
I musimy jej
panie
bronić.
Przez całe lata komuniści.
Panowie, nie wszyscy na raz.
I milicjanci obywatelscy.
Bronili porządku.
Nie opanuje.
Ta ustawa przede wszystkim, mimo swoich, oczywiście jakichś tam ułomności prawnych, bo ciężko pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto za granicą coś powie na temat na przykład polskich obozów śmierci. Natomiast ta ustawa doskonale zwraca uwagę na to, że chcemy w tej chwili podkreślić, że koniec mówienia o tym. Ona jest w ten sposób skonstruowana, że no, do tej odpowiedzialności ciężko kogokolwiek pociągnąć, ale w końcu jest czas na to, żebyśmy jasno i twardo wszystkim powiedzieli na świecie, każdemu, to zarówno czy się pomyli, czy świadomie użyje określeń skierowanych przeciwko Polsce, że my się na to nie zgadzamy.
Mirosław Marcinkiewicz.
Tak się przysłuchuję i proszę państwa, powiem rzecz następującą. Ja się wstydzę, bo zauważmy takie trzy elementy. Przez ostatnie 20 kilka lat nie powiedziano tyle razy o polskich, czy nie napisano w prasie o polskich obozach śmierci, niż w ciągu ostatniego miesiąca. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli coś robimy to źle. Po drugie, cały świat przypomniał sobie, i jak miał wątpliwości, to teraz nie ma, co oznacza słowo szmalcownicy. Cytuję określenie z jednej z gazet, chamskie zachowanie naszego europosła, pana Czarneckiego, spowodowało, że wrócił znowu temat Polaków, którzy zachowywali się haniebnie, bo tacy też byli w czasie II wojny światowej.
Ale nie rozmawiamy o odwołaniu.
Mówię o drugim, nie mówię o odwołaniu, mówię tylko o pewnym, o szmalcownicu, o czymś haniebnym, co nastąpiło. I po trzecie, kolejny raz, jeżeli jeszcze były jakieś wątpliwości, z kim się jeszcze nie skłóciliśmy, to skłóciliśmy się dookoła ze wszystkimi. I jeżeli taki miał być cel tej ustawy, no to PiS to osiągnął. Nie sądzę, by spory historyczne po tylu latach od zaistnienia można było rozwiązać jakąkolwiek ustawą.
No dobrze,
jeszcze jedno. I brońmy zawsze dobrego imienia Polski, ale dobrego imienia Polski.
Ale na to był czas, bo rządziło SLD i Platforma. No.
Zawsze było i zawsze imię Polski było bronione, ale przepraszam bardzo. Pan prezydent był właśnie w tym tygodniu na spotkaniu z dziennikarzami, gdzie przypomniano wspaniałą kartę rodziny Ulmów, którzy Żydów bronili, ponieśli za to najwyższą karę śmierci, ale przy okazji dodajmy jedno. Kto ich zadenuncjował? Kto ich wydał Niemcom? Polak. No, nie bójmy się tego, ja się nie boję tego powiedzieć, bo to nie jest wina moja, czy nas siedzących tu przy tym stole. Bijmy się o swoje, ale róbmy to w sposób, który nie uwłacza innym narodom, które to osoby z innych narodowości mogą mieć też w stosunku do konkretnych Polaków wielkie uwagi, mogą się czuć przez nich zdradzeni właśnie w tamtych okropnych czasach.
Mówi pan wstyd, a nie powinno być wstyd Marcinowi Święcickiemu, posłowi Platformy, który, tu cytuję, mówił: mordowaliśmy, tylko nie zakładaliśmy obozu? Nie przesadził?
Wie pan, mi było wstyd, kiedy usłyszałem polskiego posła wypowiadającego się, który powiedział, że w Jedwabnym sprawcami tej zbrodni byli Niemcy.
To też głupie.
W tym momencie, poczułem się przeokropnie, bo właśnie, no, jeden z przywódców powiedział coś tam, co jest czarne, a co jest białe. No i widzę, że to
poseł
jest
Żalek, powiedział, tak?
Obowiązujące.
Ale dlaczego poseł Święcicki...
Ale co w tym nieprawdziwego jest, że to Niemcy sprowokowali, przeprowadzili akcję
Jedwabną? Ale nie mówimy o...
Pamiętajmy, że w granicach państwa polskiego przed wojną mieszkało kilka milionów Niemców. Ukraińcy, Litwini, Żydzi.
To prawda.
Nie można tak łatwo powiedzieć, że my denuncjowaliśmy Polaków. Dlatego to jest zbyt
nie
daleko
my,
posunięte
nie my,
przez
to robili
posła
konkretni Świńskie. Ludzie z imienia i nazwiska. Nie wrzucajmy, ja sobie
nie wrzucajmy
wypraszam,
wszystkich do
żeby
jednego
mówić
worka.
My.
No, bardzo mądre słowa między innymi jednego z historyków, Norman Davies, powiedział, że tak naprawdę Zachód nie rozumie Europy, bo Europa po II wojnie światowej jeszcze nie zabliźniła tych wszystkich ran, a Zachód żyje już swoim życiem. Marek Surmacz.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż po raz pierwszy po trzech dekadach blisko III Rzeczypospolitej powstał rząd. Polacy wybrali taki rząd, który suwerennie chce stanowić prawo polskie. Tymczasem słyszę tu panowie z Platformy Obywatelskiej i SLD chcieliby, żeby ktoś nam ustalał porządek prawny. To się po prostu nie zdarza. Mamy poczucie, my mamy prawo mieć poczucie godności i godności narodowej i tego imienia tak samo bronić dobrze, tak samo bronić jak Niemcy bronią, Francuzi, Włosi i każda inna nacja.
Dobrze, to ja panu zacytuję coś. Projekt nowelizacji ustawy o IPN nie powinien trafić nigdy do Sejmu w takiej postaci. Powiem wprost, ta ustawa jest bublem prawnym, w praktyce jest nie do zastosowania. Wie pan, kto to powiedział?
Nie wiem, ktokolwiek.
Jan Olszewski.
No, ale...
A to musi być agent rosyjski.
Nie.
Chyba tak. Nie, chyba na pewno.
Tylko, przepraszam bardzo, to...
Albo Unii
to tak samo,
izraelski. Nie wszyscy naraz, bo nas słuchają ludzie.
Tak samo można powiedzieć, że wtedy, kiedy po raz pierwszy ustanawiano przepisy o ograniczeniu prędkości, o zakazie jazdy po pijanemu, to też wydawało się nie do wyegzekwowania.
To ja wejdę w buty.
Pozwalajmy naruszać, uznajmy coś, że jest złem w kodeksie etycznym i nie stanowmy przepisów karnych, no to jakiś czas będzie po prostu hulaj dusza piekła nie ma.
A słyszał pan o tym, że minister Waszczykowski jeszcze, zdaje się, w sierpniu pisał wyraźnie, że tam są takie zapisy, które mogą wywołać awanturę?
Ale dlatego, że pewnie
nikt,
w kontaktach...
Nikt tego nie słuchał.
Ale najprawdopodobniej w kontaktach dyplomatycznych już wtedy kwestionowano, ponieważ narracja ostatnich 70 lat, poczynając od ubowców, potem przez komunistów, była, że Polacy byli winni dużego udziału w zagładzie Żydów. No przecież, no nie oszukujmy się, kto mordował Polaków i patriotów polskich?
Tylko ja...
A kto świadcza do dzisiaj, że dalej by im strzelał w łeb? No komuniści przecież, ale to jest oczywiste. No.
Dobrze, ma pan ustawę. Jak teraz na przykład sąd ma się zachować i jak skazać osobę, która na przykład wydała książkę o tym, że Polacy współuczestniczyli w
Jeżeli to będzie dzieło naukowe i a nie wymyślona historia.
Jan Tomasz Gross twierdzi, że naukowe. Ja twierdzę, że paszkwil.
Jan Tomasz Gross jest Hochstaplerem, jest żadnym naukowcem przede wszystkim.
No ale jak to sąd ma rozstrzygnąć?
No, jak, przepraszam, chodzi, że... jeżeli się nie przeprowadza badań naukowych na temat Jedwabnego, a wystawia się przesądzające opinie o tym, że było tylu i tylu Polaków, no przecież to trzeba być chorym na umyśle, żeby twierdzić, że Polacy sami się zebrali w rynku i wymordowali Żydów. Była żandarmeria, znaleziono pociski, łuski postosowanych, są świadkowie na bojach przy dobijaniu Żydów. Są Polacy, którzy świadczyli o tym, że było inaczej. Jak mi ktoś mówi, że ja podzielam pogląd tej sprawie
do
posła Żalka. Jeżeli ktoś mówi, że na UB w latach 50. były uczciwe przesłuchania, bo pod koniec lat 40. również przy badaniu zbrodni w Jedwabnym i wielu innych. Ja czytałem akta niektórych spraw. one dzisiaj by nawet nie znalazły się na biurku szefa prokuratury, żeby znaleźć oskarżenie. Wtedy takie było zapotrzebowanie. Szefami bezpieki w Polsce byli ubowcy, Żydzi, w większości, w prawie 3/4, i na ich zapotrzebowanie trzeba było Polaków oskarżać o zbrodnie, żeby uzasadnić reżim komunistyczny.
Mówię, jeszcze wyobraźmy sobie jedną sprawę. Jeżeli nie byłoby tej ustawy, a któryś ze stowarzyszeń ukraińskich chciałby na przykład w Gorzowie pod pomnikiem Piłsudskiego wyprawić urodziny Bandery, kto by im zabronił? Jeszcze mogliby na to uzyskać, za przeproszeniem, grant z polskich pieniędzy i polska policja musiałaby ochraniać.
Nie.
Taką. Nie byłoby takiej możliwości.
Narodowcy nie mogli pod ambasadą Izraela przeprowadzić demonstracji. Wojewoda zabronił.
Mówimy o prawnej możliwości zabronienia takiej demonstracji. No nie byłoby. W tej chwili ustawa, która jest również, penalizuje banderyzm, zabrania tego, jasno. Nie widzę możliwości zakazać
takiego... Tylko jak teraz odbudować stosunki polsko-izraelskie, bo wcześniej była komisja, która badała, która rozwiązywała, próbowała przynajmniej rozwiązać pewne drażniące nas wszystkich kwestie historyczne, a teraz zdaje się po tej ustawie i po tym, co słyszymy z ust polityków ukraińskich, no to
pamiętajmy,
już jest pozamykane.
Pamiętajmy, że na Ukrainie rządzą nacjonaliści w Izraelu.
Ale to nie jest istotne. No.
To jest trochę tak też jak rzucony granat gdzieś tam.
Nie? Międzynarodowej polityki, tak?
Czy... I musimy mieć tutaj też wgląd na to, że te reakcje są ostre, ale też i emocje szybko opadają.
Jeszcze do tego tematu. Wczoraj przeczytałem relację korespondenta z Rosji. W telewizji rosyjskiej jadą po nas, nie z imienia nazwiska, po Polakach. Mają świetny pretekst, żeby powiedzieć o tym, że Polacy są antysemitami, że w czasie wojny przyczynili się do zagłady tychże Żydów. I teraz pytanie zasadnicze. Mamy wspaniałą ustawę, która ma nam załatwić cokolwiek. Co my z tym fantem zrobimy? Dziś dyskutujemy fajnie w studio, a tam w telewizji rosyjskiej szkaluje się Polskę.
Ale ja myślę, że też jest...
I co nam daje ta ustawa? Co ona nam daje? Poczekajmy, założę się o wszystkie pieniądze, że żadnej tu reakcji nie będzie i pociągnięcia od odpowiedzialności, bo nie o to chodzi. Jeżeli uchwalamy coś, co jest nieegzekwowalne, to właśnie, na czyj rachunek to robimy? Już tu w czasie tej audycji to padło, chyba tylko na rachunek wewnętrzny.
Wspomniał pan o Rosji. Nie tak dawno temu premier Izraela był, teraz na dniach był w Moskwie i od Rosji dostał co? List Schindlera do żony.
Ale też rosyjscy politycy wypowiadali się pozytywnie o penalizacji banderyzmu właśnie.
Ale to jest rozgrywanie Polski. W ten sposób Rosjanie rozgrywają Polskę, bo w świat poszło, że dostał
kolejni sąsiedzi obrazili się na nas, ci bliżsi i dalsi w tej chwili.
No wtedy to byliśmy w dobrych układach z Rosją.
To inna sprawa.
Niech nas szanują przynajmniej.
Tadeusz Jędrzejczak, można było wtedy... Ta ustawa nie jest nowa. Ona nie pojawiła się, nie została wyciągnięta z kapelusza. Wiemy, że od kilku lat jest procedowana. Zresztą nawet Anna Zarib przyznała, że w sierpniu ubiegłego roku była u Patryka Jakiego i rozmawiali o tej ustawie. Wtedy nie mówiła o tych problemach, ale można było po głosowaniu nad ustawą w Sejmie w jakiś sposób, no nie wiem, zwolnić, coś zmienić, wpisać polskie obozy.
Ale to jest uleganie w stanowieniu prawa wobec obcych wpływów, no, na litość boską. No,
nie obcych
jesteśmy suwerennym krajem.
Nie, ja nie o to pytam. To nie są
negocjujemy, rozmawiamy z przedstawicielami dyplomacji izraelskiej, rozmawiamy z innymi, którzy mają zastrzeżenia, penalizujemy tylko i wyłącznie umyślne działanie ze szkodą dla dobrego imienia narodu, a nie o Kowalskim i Ksińskim, którzy był zbrodniarzem.
Ale ja nie mówię,
komu to przeszkadza? Moim zdaniem przeszkadza to jednemu. Zaprzecza wielodziesięcioletniej narracji oskarżającej Polaków o partycypację w Holokauście. Po prostu. Burzymy pewien porządek budowania fałszywej narracji.
Dobrze, kosztem relacji z USA... Izraelem,
oczywiście.
Francją.
Nie przesadzajmy z tymi relacjami.
Lobby
izraelskie jest oczywiście silne w Stanach Zjednoczonych, ale nie rozstrzygające w kwestiach sojuszu.
Zadałem pytanie, Tadeusz Jędrzejczak.
Ale jakie pytanie było?
Czy można było w jakiś sposób, już po tym jak ta ustawa została przyjęta, zrobić coś, żeby takiej awantury nie było?
Ale nie ma żadnej awantury.
Był pan posłem.
Nie ma żadnej awantury. Pamiętam, każde posiedzenie Sejmu zaczynało się od wygłaszania kolejnych przemówień polityków mówiących o tym, że Polacy są odpowiedzialni za Holokaust i dzięki temu PiS wygrał wybory. Teraz już będą wszyscy siedzieli za to, jeżeli tak powiedzą. Mówiąc zupełnie poważnie, sytuacja jest taka. Córka prezydenta Stanów Zjednoczonych przeszła na judaizm, żeby wyjść za mąż za doradcę pana prezydenta Trumpa. To w żaden sposób oczywiście nie uderza w nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę, że przeszliśmy granicę absurdu opowiadania ludziom w Polsce tego, co chcą słuchać. Będziemy mieli z tego tytułu kłopoty wizerunkowe, zresztą mamy je cały czas, one się tylko pogłębiają. Czy odbiją się na naszych stosunkach dwustronnych? No to widać, że się już odbijają, bo są odwoływane kolejne wizyty i kolejne rozmowy. Opinie, którą polski rząd wydaje sobie i naszemu państwu są negatywne.
No dobrze, ale ja zapytam panie prezydencie. Światowymi. No dobrze, ja zapytam, bo tak, mamy Mauthausen Gusen, które było typowo polskim obozem koncentracyjnym, Auschwitz, bo tutaj też dużo się mówi o Auschwitz, które zostało założone dla Polaków. Dopiero podczas akcji Reinhardt, kiedy zakładano i Sobibór i Treblinkę, wtedy wykorzystano, bo nawet o tym pisał Hess w swoich wspomnieniach, wykorzystano też Brzezinkę po to, żeby tam wybudować komory gazowe dla europejskich Żydów, nie polskich, bo polskich stracono między innymi w Treblince czy Sobiborze. Jak pan słyszy za granicą niektórych polityków, ja nie mówię o zwykłych ludziach, którzy mogą nie wiedzieć, po prostu nie wiedzieć, ale jak słyszy pan polityków, też izraelskich, to jak walczyć o dobre imię Polski?
Ale ja nie zrozumiałem, że jak słyszę polityków, to
nie,
co?
Nie, bo krytykuje pan...
pokrętny ta rozmowa dzisiaj
krytykuje pan tę ustawę.
Ja jej nie krytykuję. Ja mówię o tym, że ona została przyjęta tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne do walki wewnętrznej.
To tak? Jak zewnętrznie walczyć z tym, o czym powiedziałem.
A co nam grozi, niech pani powie.
No, nie chodzi o to, czy coś grozi. Tu chodzi
o prawdę
historyczną.
No, ale prawda historyczna jest badana, jest przedstawiana na różne sposoby. Jedni uważają, że do tej pory prawdy historycznej nie było. Inni mówią, że Polacy w ogóle to była grupa aniołów, która w czasie II wojny światowej walczyła tylko z okupantem niemieckim, a reszta pomagała tylko Żydom i podziemiu antyniemieckiemu. No wie pan, no, są granice śmieszności, tak?
Ja nie czuję się... Z drugiej strony są granice też abstrakcji.
No dobrze, ale ja nie rozumiem, o co chodzi. Mhm. Obozy koncentracyjne były założone przed II wojną światową w Niemczech. W tych obozach siedzieli różni ludzie, przeciwnicy reżimu.
Głównie komuniści.
Były obozy koncentracyjne w innych krajach, nie tylko na terenie Polski. To o co chodzi? Bo ja nie bardzo rozumiem, co nam grozi.
No, ale to pytanie do przedstawiciela PiS.
Jak mamy walczyć? Z czym walczyć?
Ja zadaję pytanie, mówi pan, nie taką ustawą, to jak?
Ale panie Rek, pan mówi tak. Co robi, bo politycy się wypowiadają. Pytam się, którzy politycy i co wypowiadają? No i pan mi powie, bo ja w tym całym awanturze, która się zrobiła w Polsce, przestałem już rozumieć, o co chodzi.
Nie ma awantury żadnej w Polsce.
Nie
była,
ma, nie?
No była szefowa izraelskiego MSZ-u, pani Liwni, o ile dobrze pamiętam, w ostatnim wywiadzie dla Economist powiedziała wyraźnie, że Polacy też współuczestniczyli w Holokauście.
No to jakaś nowość.
A współuczestniczyli?
Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że w Holokauście, ale na pewno część Polaków, którzy wydawali...
Ta, no ale współuczestniczyła Chorwacja, współuczestniczyła po części
rzeczywiście,
Francja,
państwowy
Polonia, Belgia, Czesi,
ale oczywiście,
Włosi.
Może ma na myśli ale obywateli polskich.
No nie, fakt, że Mussolini nie wysyłał Żydów i cały czas ma Hitlera. Nie, no ja słyszę z ust polityków, no a oni mają wpływ na opinię publiczną i to idzie w świat. I teraz
ale panie redaktorze, bo ja nie rozumiem teraz. Czyli tak, ustalamy chociaż jedną rzecz. Tak samo uczestniczyli w wydawaniu Niemcom i w masowych morderstwach Żydów Belgowie.
Nie tam, tak samo.
Tam kolaborujące
tam
instytucje państwa.
Polityka
różnie,
państwa.
Tak,
różnie. Legalne
różnie,
państwo.
Nie. No, okay.
Różnie.
Francuska
panowie,
policja
no, nie mówcie mi, że wszystkie państwa były legalnie funkcjonujące i kolaborowały z Niemcami w Europie. No,
no nie, oczywiście, że nie.
Absurdu,
no, były rządy marionetkowe Niemiec, hitlerowskie i że kolaborowały. No.
No dobrze, ale to możecie mi powiedzieć, o co chodzi, bo ja się pogubiłem. Czyli chodzi o takie stwierdzenie, że Polacy współuczestniczyli tak samo jak Czesi, Węgrzy, Słowacy, tak, Chorwaci.
Nie tak samo.
Nie, to co mamy stwierdzić?
Indywidualne przypadki Polaków niegodnych zachowań, oczywiście kryminalnych zachowań były i oczywiście to trzeba potępiać, ale z imienia, nazwiska i faktów. Natomiast mówienie o tym, że naród polski, Polska, państwo tak jak na przykład Holandia, Belgia, czy inne państwa, Francja, kolaborujące z hitlerowcami.
Ale tego nie mówi, że
no właśnie o to chodzi, że mówią, że Polska ma swój udział w Holokauście.
Nie, no to, że
no to jest potępiane właśnie, o to chodzi.
I prawda tak. jest taka, że tutaj o pojawia się ważne pytanie, jak z tym walczyć? Czy walczyć ustawą?
Ustawą,
taką,
tak. Ustawa wszystko mamy to z głowy.
Równolegle. To edukacja, edukacja, rozmowy, oświata i jeszcze do tego
wrzuciliśmy
wszystkiego w kontaktach
do Narodowej Fundacji, Polskiej Narodowej Fundacji 100 milionów złotych, a ona milczy.
No ale to jest w ciągu tygodnia.
Jak to milczy? No zrobiła billboardy przecież, no, o których już
tu są, sądy, już są
mowa. Ale to
są
o sądach.
A jak w tych sądach pracują Żydzi, agentura rosyjska?
To dlatego
wszystko się proszę bez kpiny.
No bo
chyba pokpili.
Przekraczamy w tej rozmowie absolutnie wszystkie możliwe.
Nie, ja zadaję pytanie z jednej strony.
Tadeusz Jędrzejczak ma jakieś problemy z rozumieniem tego, o czym my przy stole rozmawiamy.
Ja rozumiem. Ja rozumiem, tylko was zrozumieć to jest dosyć skomplikowane.
Dobrze, i tutaj stawiamy kropkę. Wiadomości, a później zmienimy temat, bo już jest za gorąco.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
W tych wiadomościach szukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej z neonem Stilonu, który został zdemontowany z biurowca wieżowca Przywalczaka. Wracamy także do podsumowania naszej internetowej sondy.
Wiadomości Radia Gorzów, Anna Przybylak.
Co z neonem Stilonu, który jeszcze do niedawna wisiał na biurowcu przy ulicy Walczaka, pytają nasi słuchacze. Magistrat wyjaśnia, że jest w stałym kontakcie z nowym właścicielem budynku, który w ramach jego rewitalizacji postanowił neon odnowić, mówi prezydent Jacek Wójcicki.
Neony są bardzo drogie i zobaczymy, czy właściciel będzie w stanie sam go wyremontować i umieścić na terenie swojego obiektu, czy to my ten neon przejmiemy i będziemy chcieli go wyeksponować.
Koszt odnowienia neonu to blisko 100 tysięcy złotych. Przypomnijmy, w wieżowcu dawnego Stilonu Przywalczaka po przeprowadzonym remoncie powstaną nowoczesne biura.
Wiadomości Radia Gorzów. Wszystko, co musicie wiedzieć o Gorzowie.
Większości mieszkańców podoba się przebudowany kwadrat. Tak przynajmniej wynika z naszej cotygodniowej sondy internetowej. Tym razem zapytaliśmy Was właśnie o tę inwestycję. Na pytanie, czy podoba Wam się efekt prac, tak odpowiedziało 55% naszych słuchaczy. Przeciwnego zdania jest 40%, a 5% nie ma zdania. A oto, co usłyszeliśmy na ulicach Gorzowa.
Owszem, podoba mi się, że zrobiono ten remont. Uważam jednak, że za dużo ustawiono ławek, bo będą one niewykorzystane, ponieważ stary kwadrat miał o wiele mniej i nie były wykorzystane. Oprócz tego czekam na zieleń.
A oczywiście codziennie przechodzę do pracy i z pracy. Oczywiście, że się podoba. Bardzo ślicznie. Ten chodniczek tam ładnie ułożony. Ślicznie, naprawdę.
Będzie to miejsce spotkań?
Oczywiście, że tak. Z moją partnerką oczywiście, że będziemy przychodzić.
Częściowo. No dużo miejsc do siedzenia, ale tak to rozrywki to nic. No bardziej dla dzieci, aby były piaskownice, tak jakieś łóżdawki, to nie. Tego nie ma.
Mi się bardzo podoba. Bardzo jest ładnie, czyściutko, elegancko. Bardzo mi się podoba.
Będzie pani przychodzić?
Będę, bo ja tutaj niedaleko mieszkam, w tej kamienicy, także na pewno.
Jak udało nam się dowiedzieć, w magistracie trwają jeszcze procedury odbiorowe, jednak jeszcze w tym miesiącu kwadrat ma być już oddany do użytku mieszkańców.
Słuchacie Radia Gorzów.
W Pjongczangu pierwsze szanse medalowe polskich sportowców. Z nadziejami na dobry wynik w sprincie wystartują polskie biatlonistki. Start godzina 12.15 naszego czasu, a także skoczkowie narciarscy. Początek zawodów o 13.30.
Igrzyska w Pjongczangu rozpoczynają się ważnymi dla polskich zawodniczek i zawodników zawodami. Polskie biatlonistki będą rywalizować w sprincie. O dobre miejsce będzie niezwykle trudno, choć jak zapewnia najlepsza z naszych zawodniczek Weronika Nowakowska, start na igrzyskach to honor i duma. Dlatego postara się zrobić wszystko, by dobrze zaprezentować siebie, ale przede wszystkim Polskę. A Krystyna Guzik podkreśla, że na start z orłem na piersi podczas Igrzysk Olimpijskich każdy sportowiec czeka latami, więc z dumą będzie walczyła o najlepszą lokatę. Do rywalizacji ruszą także polscy skoczkowie narciarscy. Mistrz olimpijski z Soczi Kamil Stoch, który podczas treningów i kwalifikacji osiągał bardzo dobre wyniki, podkreśla, że może zrobić jeszcze więcej i będzie starał się jeszcze udoskonalić swoje skoki. Chłopaki. W zawodach na skoczni normalnej wystąpią także Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Polskim skoczkom będzie kibicował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Z Pjongczangu, Witold Wanach, Polskie Radio.
Więcej informacji na stronie www.radiogorzow.pl. Reklama. Sponsorem serwisu www.radiogorzow.pl jest Centrum Stomatologii Eurodent. Dyżury nocne i świąteczne. 25 lat tradycji i doświadczenia. Eurodent. Róg Pionierów i Spichrzowej. Telefon 95 720 20 35. Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent okien i drzwi firma Konstans. Kłodawa, ulica Gorzowska 11.
Sponsorem prognozy pogody jest kręgielnia Bowling Słowianka. Twoje miejsce na dobrą zabawę.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa. Płytki ceramiczne, wyposażenie i projektowanie łazienek. Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
A w Gorzowie w tej chwili 4,5 stopnia poniżej zera. Zachmurzenie jest całkowite. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali i powoli rośnie.
Sponsorem prognozy pogody był producent okien i drzwi firma Konstans. Twoje okna, twój ciepły dom. www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody była kręgielnia Bowling Słowianka. Gorzów, ulica Słowiańska 12. www.bowlingslowianka.pl.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa. Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
Tu poczta głosowa Radia Gorzów.
Masz problem? Potrzebujesz interwencji? Widzisz coś, o czym powinni wiedzieć inni? A może chcesz kogoś pochwalić? 605-956-956. Dzwoń i zostaw wiadomość. Przekażemy informacje na antenie. Poczta głosowa Radia Gorzów. 605-956-956.
Reklama.
Gdzie ty mnie przywiozłaś?
Po prezenty.
Prezenty? Co to za okazja?
No walentynki przecież. A jak walentynki, to trzeba zadbać o kochanego faceta. Najlepiej z Rossmanem.
A widzisz.
Żel pod prysznic, dezodorant, maszynka do golenia i woda po goleniu. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz idealny prezent od siebie dla niego. Rossmann.
Po reklamie. Każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Roman Kuźmiński, Tadeusz Jędrzejczak, Mirosław Marcinkiewicz, Marek Surmacz. Dyskutujemy w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Gorzów. Marcin Sasin, jeszcze raz kłaniam się nisko. Zmieńmy temat, zostawmy już IPN i historię. Minister zdrowia podpisał porozumienie z rezydentami. Młodzi lekarze protestowali, przypomnijmy, od października, prowadzili między innymi głodówkę, nie godzili się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. To porozumienie jest pewnym otwarciem, jak chce minister zdrowia? Marek Surmacz?
To dobra decyzja, dlatego że wpisuje się w przyjętą już ustawę o przeznaczaniu 6% PKB na zdrowie w perspektywie 6 lat. Po tych negocjacjach minister zobowiązał się do skrócenia tego okresu do 5 lat.
A dlaczego nie można było za ministra Radziwiłła, a teraz można?
Wydaje się, że chyba właśnie po to trzeba było zmienić ministra, żeby to było można, bo tak to jest w polityce, że to warunki określają też możliwości, więc wygląda na to, że za aprobatą, zresztą to potwierdził też premier Morawiecki, tak, odpowiednie środki będą przygotowane. Mnie cieszy jedna rzecz, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie samych rezydentów, ale przy okazji też wspomniano o specjalistach i o dążeniu do tak zwanego jednego etatu podstawowego lekarza, który byłby godziwie wynagradzany, odpowiednie też uszczuplenie różnego rodzaju czynności biurokratycznych. To jest dobra perspektywa. Jeszcze trzeba powiedzieć, że my się wpisujemy też z naszą polityką wojewódzką po utworzeniu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Corocznie 60 kandydatów na kierunek medyczny. Za 3 lata pierwsi absolwenci chyba opuszczą te uczelnie. Biorąc pod uwagę staż i potem specjalizacja, to możemy się spodziewać, że w najbliższych, za 10 lat najwcześniej, czy w około 10-lecia najwcześniej, pierwsi absolwenci zasilą Lubuską Służbę Zdrowia. Więc trzeba by prawdopodobnie może nawet także zwiększyć liczbę na kolejnych latach, rocznikach akademickich w Zielonej Górze, liczbę kandydatów, bo przecież nie tylu, ilu zaczyna, tylu kończy uczelnie, żeby te deficyty wszystkie pokryć. Jestem dobrej myśli. To, co uczyniono w porozumieniu, daje dobrą perspektywę i pewnie ci wszyscy, którzy odpowiadają za bezpośrednie zarządzanie finansami w służbie zdrowia, się cieszą.
Czujemy klimat prawdziwej reformy ochrony zdrowia, mówią rezydenci. Pan też czuje klimat?
No ja nie czuję klimatu żadnej reformy, dlatego że żadnej reformy nie zrobiono. To ustawa, która weszła w życie za czasów poprzedniego ministra, w dalszym ciągu obowiązuje, a porozumienie z młodymi lekarzami nie reformuje służby zdrowia w żaden sposób. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska. Od tego nie przybędzie lekarzy w szpitalach, a nie przybędzie specjalistów. Mam nadzieję,
ale może już będzie kres klauzuli opt-out.
Kiedyś trzeba zacząć.
Być może. Jest to na pewno jedna rzecz dobra, że to środowisko, które było bardzo skonfliktowane z ministerstwem, myślę tutaj głównie o rezydentach, o młodych lekarzach, dostało to, na co czekało, i myślę, że ten konflikt, który tutaj jest, został na jakiś czas zażegnany i z tego się należy cieszyć.
Roman Kuźmiński?
Może trzeba by przypomnieć, na czym polegały postulaty tych młodych lekarzy, a więc zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6-8, likwidacja kolejek, rozwiązanie problemu braku personelu medycznego, likwidacja biurokracji w ochronie służby zdrowia, poprawa warunków pracy i płacy w ochronie służby zdrowia. Praktycznie z tych postulatów został zrealizowany jeden, poprawa warunków płacowych tych lekarzy, którzy strajkowali, czyli PiS pokazał, jak w zasadzie niewielkim kosztem można rozwiązać konflikt, który szkodził wizerunkowi partii. No bo nie możemy powiedzieć, że zlikwidowano kolejki. Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia to jest w zasadzie obietnica wielu lat.
Przepraszam.
Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego, również likwidacja biurokracji.
A propos kolejek, tu muszę się wciąć. Minister zdrowia mówił, tu cytuję, że w temacie zmniejszenia kolejek do lekarzy udało się zmniejszyć kolejki do 2 standardowych procedur, do operacji stawu biodrowego i do zaćmy.
Myślę, że ludzie najlepiej wiedzą, czy kolejki się zmniejszyły, szczególnie ci, którzy na co dzień...
Nie, informatyzacja uporządkowała wiele rzeczy.
Bywają w szpitalu.
Trzeba by o to spytać ewentualnie dyrektorów szpitali.
Wszystkie pozostałe postulaty poza zwiększeniem zarobków dla tych młodych lekarzy są w sferze jakby jeszcze dalekiej przyszłości. Mhm. I dlatego nie możemy mówić, że te postulaty zostały zrealizowane. A jeżeli chodzi o te klauzule opt-out, o których była mowa tutaj, to one, zdaje się, z tego co czytałem, nie zostały zlikwidowane. One... Porozumienie zakłada powrót do tych klauzul, ale też wolny wybór jakby dla lekarzy, którzy mogą z nich skorzystać lub nie. Także
ale w perspektywie
ten problem
10-lecia
też,
też likwidacja, bo opt-out to jest efekt właśnie braku kadry.
W perspektywie 10 lat, podkreślam.
Ale kiedyś trzeba zacząć.
Mirosław Marcinkiewicz, pana zdaniem te mechanizmy przywrócą ład i porządek?
Co to znaczy, panie redaktorze, jakie mechanizmy? Porozumienie, super, że ono jest, bo lepiej, że następuje dogadanie się niż konflikt. Przynajmniej te sprawy płacowe w jakiś sposób w porozumieniu zostały uregulowane, bo teraz zauważmy, trzeba zmienić budżet. Według wstępnych szacunków co najmniej z 2 miliardy trzeba dołożyć po to, żeby właśnie szpitale mogły w ogóle udzielić podwyżek, które są zaplanowane od 1 lipca. Ale dodajmy też, przed chwilą tutaj kolega cytował różne rzeczy dziejące się w służbie zdrowia. Nic z tego nie jest załatwione. No proszę państwa, jeżeli ta klauzula wróci, to nie będziemy mieli na dziś problemu z zapewnieniem dyżurów. Ale właśnie
w
pytanie
nie
jest...
było z tym problemu.
Też zbyt trochę, dużego. Panie doktorze. Wszystko brakuje generalnie lekarzy. Mhm. Jeżeli lekarze nie będą pracowali więcej niż wymaga prawo, to podstawowe, to będzie z tym problem. Ale problemy są inne i przy tej okazji nie chowajmy tego pod dywan. Za mało jest nakładów na służbę zdrowia. Obecne procedury medyczne, które umożliwiają ratowanie życia, naprawianie nas po prostu, są często bardzo, ale to bardzo drogie. Cieszmy się z rozwoju technologii medycznych, ale miejmy wszyscy, każdy z nas z osobna, świadomość, że to coraz więcej kosztuje. Bez zapewnienia tych środków niestety nie nastąpi żadny przełom. Mówimy o lekarzach, super. Co z pielęgniarkami?
Nie, no tak jak mówiłem, wprowadzenie zawodu asystentki medycznej.
Super. Super, znowu, kiedy, za ile, prawda, na jakich zasadach?
Co prawda trzeba przeszkolić między innymi o ochronie z...
No ale minister zdrowia jest parlamentem, jeżeli podjął takie zobowiązania w imieniu rządu, to teraz jest czas na prace legislacyjne, to jest naturalne zupełnie, więc jestem przekonany, że środowisko medyków będzie oczywiście, tych młodych medyków będzie przyglądać się oczywiście i egzekwować na bieżąco to porozumienie, bo nie wyobrażam sobie, że za rok będziemy dokładnie w tym samym miejscu, co dzisiaj.
PiS potrafi w ciągu jednej nocy przyjmować ustawę, taką czy inną, bardzo poważną często, więc czekam, no co się dzieje.
To się zdarzy.
Natychmiast powinna nastąpić praca legislacyjna.
Jeden lekarz, jeden etat, taki jest plan rezydentów. Ten plan się powiedzie, bo rezydenci bardzo chcieliby, żeby to się stało na przestrzeni najbliższych 4 lat. Tadeusz Jędrzejczak.
No ale niech pan na mnie nie patrzy, bo ja mam swoje zdanie na temat rządów PiSu, bo wie pan, popatrzy na jedną
rzecz. Ja jestem ciekaw pana zdania właśnie, po to pana zaprosiłem.
Ale już mi się, wie pan, po tej dyskusji na temat tego, jak nam grożą Żydzi z całego świata, to już mi się nie bardzo chce mówić nawet. Ale powiem tak. Rzecz jest niebywała w tym rządzie PiS-u. Kiedy Mateusz Morawiecki był wicepremierem, ministrem finansów i ministrem kilku jeszcze innych resortów, minister Radziwiłł nie mógł zawrzeć porozumienia wartego kilka miliardów złotych. Kiedy premier Morawiecki jest tylko premierem i ma wpływ teraz na wszystkie resorty, nagle minister zdrowia może zawierać porozumienie, które obarczało budżet państwa wydatkami na sporą skalę. No to ja, tak jak powiedział pan przewodniczący Marcin Giewita, ja czekam, kiedy ubierze się to wszystko w ramy prawne, ponieważ jestem blisko związany z Polską Służbą Zdrowia, z Gorzowską od ponad 30 lat, w związku z tym obserwuję kolejne reformy, kolejne zmiany i widzę służbę zdrowia w coraz trudniejszym położeniu z uwagi na brak pracowników.
No i jest pan przedstawicielem zarządu województwa, który jest z kolei właścicielem szpitala w Gorzowie. No.
Nie tylko szpitala
właśnie
w Gorzowie.
Nie tylko.
No, niech pan tak przy Marku Sormaczu nie mówi, bo poleci i doniesie na mnie i będę się znowu tłumaczył, jak kilkakrotnie.
Nie odpowiada za służbę zdrowia akurat.
Ale czuję się odpowiedzialny za wszystko, co przechodzi przez zarząd, bo czytam wszystkie dokumenty i biorę udział w głosowaniach. Nie ze wszystkimi decyzjami się zgadzam, ale akurat w tej sprawie moje zdanie jest takie, że jest potrzebna reforma służby zdrowia, jest potrzebne uporządkowanie wydatków, które służby zdrowia są ponoszone. Jest to jeden z największych wydatków budżetowych, jeden z największych obciążeń podatkowych, jakie mamy jako obywatele. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie szpitale w Polsce bez względu na stopień referencji wyposażane były poprzez miliardowe wydatki samorządów czy miliardowe wydatki zarządów szpitali, bo nie ma takiej potrzeby. Powinniśmy iść w stronę specjalizacji, ale przede wszystkim podstawową bolączką jest to, że brakuje pracowników. Brakuje lekarzy, ponieważ jest potężna wyrwa kadrowa w pokoleniu 30 i 40 latków. To są ci ludzie, którzy skończyli studia, którzy najczęściej robili specjalizację. Przecież część z tych ludzi wyjechała za granicę, pracuje w prywatnej służbie zdrowia, nie chcą uczestniczyć w pracy publicznej służby zdrowia. Proszę pamiętać też o tym, że jest powszechną praktyką wśród lekarzy, szczególnie młodego pokolenia, dyżurowanie za granicą. Czyli pracuje w szpitalu czy w służbie zdrowia w Polsce od poniedziałku do piątku, a sobotę i niedzielę spędza na dużej w Irlandii, w Niemczech czy też w Wielkiej Brytanii, za co otrzymuje pensję ordynatora, który zarabia to w miesiąc. W związku z tym też taka praktyka ma miejsce. I po prostu trzeba zreformować służbę zdrowia w tym kierunku, żeby szpital powiatowy miał określone zadania szpitala powiatowego, a nie miał oddziałów, które są wyposażane za miliardy złotych, bo tam się pojawia taki czy inny specjalista. Powinno być to ułożone tak, jak sieć szpitali miała być zrobiona. Się okazało, że z tej sieci mamy powtórzenie tego, co
jest. Wydatki na służbę zdrowia będą rosły. Kolejki się w wyniku tego porozumienia wcale nie zmniejszą. To trzeba zreformować i twarde decyzje podjąć, ale takiej woli nie ma, bo podjęcie trudnych decyzji związanych z ekonomizacją służby zdrowia w Polsce spowoduje niezadowolenie społeczne tych ludzi, którzy w szpitalach leżą i tych, którzy są rodzinami tych, którzy w szpitalu się leczą, ale też i tych, którzy...
A te twarde decyzje to jakie to...
Zekonomizowanie wszystkich usług.
Ale ekonomizowanie, co to znaczy?
No to znaczy, że pacjent, który powinien otrzymywać określoną usługę, rzeczywiście te usługi potrzebuje, a nie jest odsyłany od jednego do drugiego laboratorium.
To może na przykład płacić za wyleczenie, a nie za leczenie.
No, i wtedy to nie maszyna niestety.
Ale to nie ma, nigdy nie będzie woli, bo to będzie oznaczało spadek słupków poparcia społecznego. W związku z tym lepiej zrobić porozumienie z lekarzami, rezydentami, bez projektów ustaw i teraz mówić, że ten proces legislacyjny jest skomplikowany, długi, potrzebuje zgody, w tym partii Gowina.
Minęło 48 godzin od porozumienia. Zobaczcie,
ale jak, trzeba było po wyrzuceniu w powietrze połowy rządu łącznie z premierem załagodzić skutki wewnętrznych sporów, w PiS-ie to się ustawę antyżydowską zrobiło w ciągu jednej nocy. Jest w porządku.
I stawiamy kropkę, bo wróciliśmy do początku naszej dyskusji.
No bardzo.
Mamy 12 minut do końca audycji. Chciałem zapytać o to, co dzieje się teraz na styku Kłodawa-Gorzów, bo w gminie Kłodawa się zagotowało, gdy padła informacja, że Gorzów planuje strefę przemysłową przy ulicy Mironickiej i przy Strójce, czyli obok Chwaręcic i Sętocka. Są protestujący, którzy mówią, żadnej strefy. Jest miasto, które mówi, no my potrzebujemy terenów inwestycyjnych, a tam są najlepsze i odpiera zarzuty prezydent Jacek Wójcicki, że ta strefa nie będzie absolutnie wpływała i na środowisko, i na życie mieszkańców Chwaręcic i Sętocka. Według panów prezydent powinien iść drogą wytyczoną już wcześniej, czyli budować tam strefę, bo miasto potrzebuje strefy, czy jednak jakiś kompromis osiągnąć? A jeżeli jak? Kompromis to jaki? Marek Surowski.
Ja mam wrażenie, że w ogóle jest chyba na razie burza w szklance wody, dlatego że z tego, co się zorientowałem...
Burza w szklance wody czy polityka? Bo to tam też jest.
Na razie burza w szklance wody, dlatego że z tego, co z obie strony wypowiadają się publicznie, wynika, że to jest dopiero wstępna faza prac nad studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Czyli dyskusja cała przed nami na ten temat. Dyskusja w Radzie Miasta również. Jeżeli dotyczy to spraw w kompetencjach Rady Miasta, więc naprawdę od pomysłu do przemysłu w tej sprawie minie długo, długo, dużo, dużo czasu, jeżeli nie kilkanaście miesięcy albo i nawet rok i więcej. I wtedy ewentualnie dopiero będą decyzje, co dalej. Jeżeli to są tereny miejskie i są wszystkie te strefy izolacji, że tak powiem, czy ewentualnie oddalenia od osiedli mieszkaniowych zachowane, a przewidywać się będzie w tych rozwiązaniach nieuciążliwą działalność gospodarczą, bo dzisiaj działalność to przecież, jak widzimy, hale fabryczne zamknięte bez kominów dymiących i ewentualnie centra logistyczne też nieuciążliwe, blisko S3, to ja nie widzę przeszkód. Chyba, że będzie to, że przewiduje się jakiś typ działalności uciążliwej. To wtedy rację mieszkańców trzeba dzielić.
Prezydent mówi, że tam będą zakłady podobne do tego, co dzieje się dzisiaj w strefie przemysłowej skupionej wokół TPV, a sprawa jest jednak pilna, bo uwagi do gorzowskiego studium zagospodarowania można wnosić do 16 lutego. Roman Koźmiński.
No właśnie, to także nie jest to wstępna faza, a właściwie faza końcowa, kiedy można wznosić te uwagi. Tutaj występują dwie strony, czyli władze miasta Gorzowa, mieszkańcy Kłodawy z drugiej strony wraz z panią burmistrz, no i niewielka grupa, tak, z panią wójt i niewielka grupa również mieszkańców Gorzowa, która była tam na spotkaniu, które było zorganizowane. No niestety jedyną osobą, jaka podjęła się tam mediacji, była, zdaje się, pani radna Marta Bejnar-Bejnarowicz, no i chwała jej za to. Natomiast jest to jakiś sygnał dla prezydenta, że mimo rzeczy, które toczą się od dawna zgodnie z procedurą, zgodnie z ustawą, to może należałoby też tych mieszkańców powiadamiać w miarę wcześniej, zorganizować jakieś tam dyskusje, spotkania, bo wiemy, że rzeczywiście cała procedura toczy się, natomiast nie każdy śledzi na BIP-ie wszystko, co się dzieje i czyta wszystkie dokumenty i tu mieszkańcy wydają się być mocno zaskoczeni tymi planami. Teraz odnośnie tego, co miałoby się tam znaleźć w tej strefie.
Firmy usługowe, mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz. No,
ja bym troszkę głębiej w ten temat wszedł. Czy znowu mamy tam wpuszczać jakieś firmy, które w ogóle będą niezwiązane na przykład z miejscowym biznesem, nie będą wnosiły jakiegoś wkładu do
może,
rozwoju.
Może wpuśćmy w Gorzowie wreszcie jakieś firmy.
Nie,
wreszcie.
Nie jakieś. Wpuśćmy firmy, które będą kooperowały z przedsiębiorcami z naszego regionu, które będą dawały nie tylko niskopłatne miejsca pracy, ale również będą wnosiły tutaj nowe technologie, nowych specjalistów i które będą działały rzeczywiście na rzecz regionu.
Ten teren, bo mówiliśmy o tym, do kogo miasto, do kogo teren należy. Miasto kupiło jako rezerwę rozwojową, bo tak to się nazywa.
Jedna uwaga. Jeżeli to są jest czas wnoszenia uwag do opracowywanego studium, to przed nami jeszcze jest długa procedura trwająca co najmniej, nie wiem, rok, półtora przygotowania planu przestrzennego zagospodarowania, więc szczegółowego.
Na to, co działo się
to
przy panoramie,
to dość odległe jeszcze.
To też można tam
a poza tym,
ingerować.
Jeżeli mamy inwestować, to gdzie? W jakich terenach? Zawsze komuś nie pasuje.
Znaczy, to jest końcowa faza opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju miasta. Ja nie byłem na tym spotkaniu, gdzie tam liczni moi sąsiedzi protestowali przeciwko tym planom, bo mi po prostu nie wypada. Sprawa trzecia, no z tego co ja pamiętam, 3 lata temu pan prezydent Wójcicki na posiedzeniu wyjazdowym sejmiku informował nas o budowie trasy czteropasmowej od ulicy Kamiennej przez ulicę Kamienną od Żwirowej, która miała połączyć te tereny popoligonowe, które kupowaliśmy od Agencji Mienia Wojskowego z układem komunikacyjnym Mestrzy. No tej drogi nie widzę, więc nie bardzo wiem, w jaki sposób te rozliczne firmy, które będą kooperowały z gorzowskim biznesem, będą
ale zdaje się, że wtedy, kiedy DKIA powiedziała, że to droga jest... Zdaje się, że wtedy, kiedy mowa była o tej kolejnej trasie średnicowej, to zdaje się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiedziała, że to jest pomysł głupi.
No bo to jest taki właśnie pomysł, który był wymyślony na potrzeby mataczenia w głowach mieszkańca, a nie wynikał z merytorycznych przekonań i wiedzy. Ale chciałem powiedzieć tylko planu. Plan będzie w kwietniu przedmiotem dyskusji Rady. My czekamy jako zarząd województwa na skierowanie do nas tego planu. Pierwsza część planu na innym terenie, na terenie zawarcia do nas już dotarła, więc będziemy wydawali opinię. Za chwileczkę w kwietniu będziemy opiniowali również tę część, która dotyczy Mironickiej. No te tereny są zakupowane przez miasto kilka lat temu czy kilkanaście lat temu właśnie jako rezerwa rozwojowa. Nie wiem, czy akurat tam w tej części bliżej miasta i bliżej Sandocka, czy Chwalenci, czy Mirońc jest potrzebne nanoszenie planu na przemysł i na magazyny i na hurtownie, bo nie wiem, czy takie powstaną. Myślę, że szkoda było tego terenu. I sprawa druga. Ciekawy jestem, jak się czują ci inwestorzy, którzy od miasta nie tak dawno kupowali nieruchomości, i to wielohektarowe, po tej stronie myśliborskiej, którzy mieli budować tam osiedla mieszkaniowe i zarabiać na tym pieniądze. Nie wiem, kto będzie chciał tam mieszkać. I ostatnia sprawa. Nie wiem, czy te tereny są uzbrojone, bo z tego, co pamiętam, Unia Europejska nie zgodziła się na zbrojenie terenów oddalonych od ulicy Myśliborskiej. Więc nie wiem, jak to ma wyglądać. Zapewne będzie dobudowana druga nitka ulicy Myśliborskiej, ale czy ona wystarczy na skomunikowanie tego terenu, tego nie wiem.
No to zobaczymy.
Więc warto by było, żebyśmy poznali te plany trochę bardziej szczegółowo. Na pewno wstrzymywać rozwoju miasta nie można, ale czy akurat tutaj realizować tego typu inwestycje, trudno mi powiedzieć.
A czy w Gorzowie jest taki teren, w którym można tak zainwestować, jak chociażby Zielona Góra, która 400 hektarów przygotowuje pod inwestorów?
A ile lat pan to słyszy, że przygotowują 400 hektarów?
Zielona Góra?
No.
A nie, ostatnio jest awantura o wycięcie drzew.
A to już od kilku ładnych lat. Wie pan, ja panu powiem, że w Zielonej Górze...
Tam też
to...
są spory, też są kłótnie.
Ja powiem tak, jak ja słyszę tego typu opowieści. My nie porównujemy się Zieloną Górą, jesteśmy miastem o wiele bardziej dynamicznie rozwijającym się niż Zielona Góra. Mamy zupełnie... Oczywiście, że tak. I opowieści, ja już nie mogę tego słuchać, jak tutaj opowiadają gorzoscy politycy o tym, jak Zielona Góra nas wyprzedziła. To ja państwu powiem tylko tyle.
Ale to prezydent Zielonej Góry mówił, że wyprzedził.
A to wie pan, no, samo poczucie Janusza Kubickiego, że jest dobre, to jest dobre od samego początku i trwa to już 12 rok, także ja się wcale temu nie dziwię. Myślę, że gdybyśmy my tutaj w Gorzowie toczyli mniej sporów i opowiadali rzeczy nieprawdziwych o mieście mniej, to byśmy czuli się o wiele lepiej. Ja powiem tylko tyle. W Zielonej Górze etap rozwoju gospodarczego jest tak nasilony, że przy wyjeździe i dojeździe do Jastrzębiu z dwóch stron drogi wycięto 1000 m2 lasu po to tylko, żeby zbudować sklep meblowy. No więc jeżeli to jest rozwój miasta, to mi przypomina hurtownie na Mironicach. No, więc proponowałbym, żebyśmy podchodzili do tego wszystkiego racjonalni, pamiętali o jednej rzeczy, że Gorzów to nie tylko samo miasto w granicach Gorzowa, ale Gorzów tak naprawdę to jest 5 gmin ościennych, które żyją, mieszkają, współpracują, uczą się, handlują i pracują w Gorzowie. To też ma wpływ na nasz rodzaj.
Mówił Tadeusz Jędrzejczak, a teraz będzie mówił Mirosław Marcinkiewicz.
Czy Gorzów potrzebuje terenów pod inwestycje? Tak, nie ma co do tego wątpliwości. I dobrze, że o tym się myśli. No pytanie dla kogo, bo sami widzimy, że w ostatnich latach tutaj nie stoi kolejka inwestorów, którzy chcieliby w Gorzowie zainwestować, a bardzo szkoda, że tak nie jest. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli tego typu planowanie w tym momencie dotyczy wielu mieszkańców tutaj tych gmin okolicznych, to pierwsze co, to z inicjatywy prezydenta powinno się odbyć duże spotkanie, prezentacja, pokazanie, na czym to polega. No proszę państwa, powiedzmy też w ten sposób. No nie może być tak, kupiłem ziemię, wybudowałem dom i wokół mnie są same lasy, więc dajcie mi święty spokój, bo nigdy w życiu nic się tu nie zmieni. No nie, no aż tak to nie jest. Ale oczywiście tego typu inwestycje muszą być wykonane w ten sposób, żeby nie utrudnić życia mieszkającym do tej pory. Wyczytałem, nie byłem na miejscu, nie widziałem tego w terenie, że będzie tam, oby tak było i nie wyobrażam sobie inaczej, zachowana odpowiednia strefa nasadzeń po to, żeby nie było to uciążliwe dla mieszkających tam ludzi. I ta uciążliwość, czy zapewnienie bez uciążliwości jest podstawową rzeczą.
Pojedyncze najbliższe domy 700 metrów od planowanej strefy, większe skupiska domów 2 km dalej.
No to myślę, że to jest właśnie, to jest kwestia odbycia spotkania, pokazanie na mapie, ale również spojrzenia w terenie, wytłumaczenia. No proszę państwa, w tej chwili nie spodziewam się, że tu powstanie jakaś fabryka z wielkimi dymiącymi kominami, z których smog będzie nas wszystkich dusił. No bez przesady to nie o to chodzi.
Gaz łupkowy ze Stanów Zjednoczonych nie pozwoli nam na budowę kominów.
Chyba, że to będą kolejne markety.
Więc raczej widzę tutaj pewną bezradność, jeżeli chodzi o przygotowanie i planowanie.
I ostatnie dosłownie zdanie.
Żeby to pozostało tylko burzą w szklance wody, a nie akcją polityczną na wzniecenie niepokojów w roku wyborczym.
Jedno jest pewne...
A czemu? Nie, no dobrze, ale nie, słuchajcie, ale tak poważnie zupełnie. Prezydent
a wcześniej
miasta,
było poważnie?
No nie, no bo my tak podchodzimy, jak ja słyszę, że zgodzimy się na inwestora, który będzie współpracował z gorzowskim biznesem. No więc chcę pana poinformować, że wielokrotnie robiłem spotkanie z gorzowskim biznesem, żeby chcieli być gorzowskim biznesem pod dostawcami, na przykład do TPV. Wszystkie spotkania skończyły się niczym. I nie z winy TPV, tylko z winy gorzowskiego biznesu. Ale mówię zupełnie poważnie. Trzeba dyskutować o planach strategicznych.
Zupełnie poważnie.
Ale teraz zupełnie poważnie. Trzeba dyskutować, trzeba pokazywać nowe trendy, nowe możliwości rozwojowe. Musi być to przedmiotem publicznej dyskusji. Dobrze, że tak się stało. Czy będą tam inwestorzy, czy nie? Szansę miasto na pewno chce stworzyć dla tych, którzy chcieliby tam inwestować. I bardzo dobrze.
I bardzo miasto dobrze. Musi się rozwijać.
Oczywiście. Oczywiście. I tutaj tym stwierdzeniem kończymy polityczne podsumowanie w Radiu Gorzów. Dziękuję za dyskusję. Roman Kuźmiński, Kukiz 15.
Życzę państwu miłego weekendu.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu i ferii dla wielu.
I ferii. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Medali dla Polaków, dzisiaj pierwszych medali olimpijskich. Wszystkiego dobrego.
Marcin Sasin, kłaniam
się nisko. Jezus Maria.